Drodzy, chciałem zacząć od pozdrowień z Warszawy. Byliśmy rodzinnie tydzień temu w kościele w Warszawie Nasiennej, także macie pozdrowienia stamtąd serdeczne. I słuchajcie, kazanie, które pastor wygłosił tamtejszy, było o tym, że teraz żyjemy w czasach niezwykłych w historii ludzkości. Mamy do czynienia z tym, że otacza nas mnóstwo informacji, z tego niestety większość jest fałszywych. I w związku z tym pastor przestrzegał, żebyśmy bardzo uważnie filtrowali to, co do nas przychodzi, czy to naprawdę jest prawda. I mówił również kilkakrotnie, wskazując na swój pulpit, uważajcie również na to, co się mówi stąd. Jest to szczególnie istotne dzisiaj, bo mówi do was człowiek bez wykształcenia teologicznego, który może się mylić. Natomiast ponieważ nie jestem teologiem, to tak jak zwykle chciałbym zacząć naszą przygodę z kolejną księgą Starego Testamentu. Chodzi o księgę Habakuka. Jeżeli ktoś ma Biblię w postaci czy papierowej, czy gdzieś tam w smartfonie, to dobrze by było, żeby otworzył na księgę Habakuka, bo to będzie pomocne. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam, znaczy unaocznić, co się działo, czyli co się działo wtedy, kiedy ta księga powstawała. I słuchajcie, powiem wam tak, że po raz pierwszy w życiu tą księgę przeczytałem w całości, dopiero jak się przygotowywałem do dnia dzisiejszego. Kilka razy próbowałem do tej księgi podejść, nigdy mi się nie udało. Po prostu miałem takie wrażenie, że tak jakbym stał przed jakąś taką szklaną ścianą, jeszcze przyciemnioną, widzę, że coś tam się dzieje, ale nie słyszę i niedokładnie widzę. I słuchajcie, żeby zilustrować, jak to było, to zacznę od przeczytania początku księgi Habakuka, bo wtedy zrozumiecie, o co mi chodzi. Wyrok, którego wykonanie zobaczył prorok Habakuk. Panie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie gwałt, a Ty nie spieszysz z wybawieniem. Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę uciski gwałt, toczące się spory i kłótnie? No i słuchajcie, ja to sobie tak czytałem, nie mogłem w to wejść. I dopiero tak jakby ta szklana tafla prysła na kawałki, kiedy na YouTubie wysłuchałem kazania pastora angielskojęzycznego, który ten kawałek przeczytał prawidłowo. Panie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie gwałt, a Ty nie śpieszysz z wybawieniem. Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę uciski gwałt, toczące się spory i kłótnie? Dlaczego milknie prawo, wciąż tłumiony jest słuszny sąd, że bezbożny osacza sprawiedliwego i słuszność w sądzie bywa wypaczana? Drodzy, o to właśnie chodzi. Niby drobna rzecz, intonacja, tak? Mamy tutaj do czynienia z desperatem. Mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który wręcz obraża Boga. Jak ja to sobie uświadomiłem, to sobie pomyślałem, Boże, przecież ten człowiek, no jako Izraelita, musiał mieć świadomość, że w tym momencie piorun go może strzelić, tak? Po prostu... No on dokonał czegoś, tak, że gdyby to, nie wiem, gdyby w ten sposób tego typu słowa wygłosił gdzieś na, gdzieś tam w okolicach świątyni, zostałby ukamienowany. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, co ten człowiek mówi. Panie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Każesz mi patrzeć na krzywdę, widzę ucisk, gwałt, a Ty nic nie robisz. no słuchajcie, mega mocne słowa, mega mocne. I tak chyba dobrze by było właśnie w tym momencie, żebym wam opowiedział, kim był ten Habakuk. Otóż tak, o Habakuku w zasadzie nie wiemy nic więcej poza tą księgą, że ona no, jakby została napisana, natomiast z tej księgi sporo wynika. Może najpierw jego imię. Habakuk w języku neobabilońskim oznacza taką jakąś, nie wiadomo dokładnie jaką, silnie pachnącą roślinę, typu bazylia albo mięta. Okay? Czyli tak sobie myślałem, okay, no, gdyby pójść tą ścieżką, no to może oznacza to kogoś, kto jak wejdzie do jakiegoś pomieszczenia, to od razu wszyscy czują, że on wszedł, tak? Natomiast w języku hebrajskim to imię oznacza przytulaka, kogoś, kto przytula, tak? I to może mieć charakter zarówno takiego przyjacielskiego przytulenia, jak i, że tak powiem, uścisku zapaśniczego. I taka interpretacja tego imienia, która do mnie najbardziej przemawia, to jest taka, że to jest człowiek, który no po prostu siłował się z Bogiem, tak? Uczepił się tego Boga, tak? I po prostu chciał coś wywalczyć. Z kontekstu, tam z trzeciego rozdziału zwłaszcza tej księgi wynika, że najprawdopodobniej to był Lewita, zaangażowany w służbę świątynną, bo trzeci cały rozdział to jest profesjonalny, napisany zgodnie z kanonami psalm i jeszcze z profesjonalnymi takimi instrukcjami dla kierownika chóru. Okay? Czyli to był człowiek, który najprawdopodobniej był zaangażowany w służbę świątynną i jego też to, co mówi na początku, czyli ta taka nie wiem, nie, wrażliwość na niesprawiedliwość, no, to było coś, co było właściwe lewitom, tak? Oni dlatego zostali wybrani, żeby byli tym no, światłem, jeżeli chodzi o wszystkie pokolenia Izraela. I teraz, kiedy to się wszystko działo? Otóż kontekst historyczny wskazuje, że to było gdzieś na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą, przed Chrystusem. I to był okres taki, kiedy to już było po inwazji asyryjskiej, kiedy 10 północnych plemion Izraela zostało podbitych i zdobytych, tak? I została tylko taka kadłubkowa Juda, która przed Asyryjczykami w sposób cudowny została ocalona. To kiedyś wam pokazywałem taką mapę, ona jest cały czas dostępna w internecie, gdzie widać po prostu taką wielką plamę, gdzie jest Asyria i taki drobny kawałek, którego Asyria nigdy nie podbiła. I słuchajcie, pomimo tego, że właśnie ta pozostałość, czyli Juda, została ocalona w sposób absolutnie cudowny, to no nie mieli szczęścia do dobrych królów. Akurat na przełomie właśnie VII i VI wieku byli tam królowie okrutni, skorumpowani i po prostu jeszcze niekompetentni. No coś, że tak powiem, potwornego, no bo wyobraźcie sobie taką sytuację. No niby jesteście wolni, tak? Niby żyjecie we własnym kraju, niby macie własnego króla, tak? Który nie potrafi zapewnić ani... Który okej, no Pan Bóg zadbał o to, żeby na zewnątrz było bezpiecznie, ale w środku, tak, korupcja, nie ma sądownictwa, na ulicach bałagan i po prostu dzieją się rzeczy straszne. To był bardzo trudny czas dla Judejczyków. No i czego wyrazem jest właśnie to, co powiedział Habakuk w tych pierwszych słowach swojej księgi. Aha, jeszcze ważna jedna rzecz, jeżeli chodzi o Habakuka. Wygląda na to, że to nie był prorok, że tak powiem, z powołania, tylko że to był człowiek, który raz w życiu po prostu dostał objawienie i je spisał. Okay? Prawdopodobnie to był człowiek, który nie chciał być w ogóle prorokiem, ale ponieważ był taki żarliwy, no to ten dar proroczy otrzymał. I słuchajcie, no właśnie, jak w filmie Hitchcocka, zaczyna się od trzęsienia ziemi, a dalej historia, czy emocje będą jeszcze wzrastać. A teraz posłuchajcie odpowiedzi Pana Boga. I tak, w oryginale, tutaj pierwsze, w pierwszych słowach, w polskim przynajmniej tłumaczeniu, Pan Bóg się zwraca do Habakuka w liczbie mnogiej, chociaż ewidentnie widać, że on był po prostu tam sam. Ja nie wiem, czy to jest kwestia po prostu jakiegoś tam tłumaczenia niezbyt dokładnego, czy może faktycznie Pan Bóg się zwracał z jakiegoś powodu w liczbie mnogiej do Habakuka, ale ja chciałbym ten tekst przeczytać w liczbie pojedynczej, bo chciałbym, żebyście wyobrazili sobie, że to jest mówione personalnie do każdego z was. A za chwilkę zrozumiecie dlaczego. Czyli czytam od wersetu 5, rozdział 1. Rozejrzyj się wśród narodów, zauważ, niech cię to zastanowi i zmusi do myślenia. Właśnie za twoich dni dokonuje dzieła. Nie uwierzysz, choć ci je przedstawiam, bo oto ja wzbudzam Chaldejczyków, lud gorzki i porywczy. Kroczy on ku szerokiej ziemi, by posiąść cudze siedziby. Srogi on i straszny, sam stanowi prawo i narzuca władzę. Jego konie szybsze niż lamparty, groźniejsze niż wilki pod wieczór. Szarżują jego jeźdźcy, a jego jazda przybywa z daleka. Szybuje jak sępy śpieszące na żer. Każdy z nich nastawiony na gwałt, ich twarze skierowane na wschód. Spędzają jeńców jak piasku. Szydzi on z królów, drwi z dygnicarzy, śmieje się z każdej twierdzy, sypie wał i zdobywa ją. Potem rusza naprzód niczym wiatr, sobie winien, kto za bóstwo miał swą siłę. Słuchajcie, jeszcze raz początek w tej liczbie pojedynczej. Rozejrzyj się wśród narodów i zauważ, niech cię to zastanowi, zmusi do myślenia. Właśnie za twoich dni dokonuje dzieła. Nie uwierzysz, choć ci je przedstawiam. Słuchajcie, jestem głęboko przekonany, że akurat ten fragment odnosi się do wszystkich ludzi, do każdego z nas, tak? Bo zobaczcie, na czym polegał problem Habakuka. Otóż on widział, że w Jerozolimie jest źle, tak? Natomiast miał, czy w Jerozolimie, czy w Judzie jest źle, tak? Jest źle i co coraz gorszy król, to coraz więcej jest tej korupcji, coraz więcej zła. Natomiast on nie widział szeroko i Pan Bóg mu mówi, jakby zwiększ swoją perspektywę, nie patrz tylko na swoje podwórko, ale spójrz szerzej, bo ja, twój Bóg, panuję nad całym światem i już przygotowuję rozwiązanie. Natomiast drodzy, ja chciałbym teraz wam uświadomić, co Habakuk zrozumiał. Posłuchajcie, tu jest powiedziane o takim narodzie Chaldejczycy. Otóż Chaldejczycy to byli ludzie, którzy zdobyli Babilon i rozpoczęli erę neobabilońską. To był naród jeszcze gorszy niż Asyryjczycy. I to miało być rozwiązanie problemów Judy i Pan Bóg to przygotowuje. Wyobrażacie to sobie? Słuchajcie, taki troszkę kontekstu historycznego, jeżeli właśnie chodzi o Babilon. Otóż tak, to Babilon to wiecie, podobnie jak Asyria, to jest ta Mezopotamia, tak? I pierwsze ten taki okres babiloński to był między 1800 a 1600 przed Chrystusem i to był okres znany przede wszystkim z Hammurabiego, okay? Czyli te słynne tam kodeks Hammurabiego i tak dalej. Natomiast później, mniej więcej około roku tam 1600, to te państwo przestało istnieć i gdzieś mniej więcej około roku 1200 zaczął się okres asyryjski. Najpierw na północy, później również na południu i ten okres asyryjski właśnie trwał aż do początku VI wieku przed naszą erą, czyli prawie 600 lat. Okay. Natomiast w tym momencie, jak ta księga była pisana, to właśnie oni byli jakby już w fazie schyłkowej, byli w fazie upadku. No i co się stało? Chaldejczycy podbili Babilon, rozpoczęło się budowanie imperium neobabilońskiego, które ostatecznie te imperium po prostu zniszczyło Asyrię. Okej? No i słuchajcie, żeby wam zilustrować ten fakt, to ja bym powiedział w ten sposób, że wyobraźcie sobie, że jesteście takim Habakukiem, tylko w Polsce sanacyjnej przed wojną, załóżmy, że jest rok 38, tak? No i mówicie, że tutaj w tej Polsce to tamto, narzekacie i Pan Bóg mówi, mam rozwiązanie, ja już nad nim pracuję. Niemcy hitlerowskie się tym zajmą. Rozumiecie? I słuchajcie, odpowiedź Habakuka, to już totalna desperacja, od wersetu 12. Czy ty, Panie, nie jesteś odwieczny? Boże mój, mój święty, nie umrzemy. Panie, wyznaczyłeś go, czyli ten naród babiloński, tak? Wyznaczyłeś go dla ukarania, ale Twe oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło. Nie możesz przyglądać się krzywdzie. Dlaczego więc przyglądasz się zdrajcom i milczysz, gdy bezbożny pochłania sprawiedliwszego niż on sam? Dalej już nie będę czytać, bo wersety 14-17 to już jest taki, to przeczytajcie sami, to już jest taki objaw, widać, że po prostu ten człowiek był już całkiem w desperacji, bo zaczął tam właśnie skomplikowane takie meandry, że dlaczego tam zaczął porównywać ludzi do ryb, płazów i tak dalej. Widać było, że po prostu już odchodzi od zmysłów. Bo słuchajcie, w tym czasie, kiedy on to pisał, to już było wiadomo, że nowy Babilon zaczyna rosnąć w siłę. I ci ludzie mieli nawet w przeciwieństwie do Asyryjczyków, tak, taką cechę, że jak oni przychodzili, coś zdobywali, to po prostu wycinali wszystkich w pień. Więc on miał perspektywę taką, że on za chwilę zginie. Tak? Że rozwiązaniem właśnie na te problemy to będzie to, że po prostu cały naród judzki zostanie wycięty w pień i faktycznie problem zniknie. Tak? I zobaczcie, tutaj jest też taki dość słynny wers 13, który jest często przytaczany. I to przytaczany wydaje mi się w trochę, powiedzmy, nietrafnym kontekście, bo jest przytaczany, jakby opisywał Boga. Wers 13, początek. Twe oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło. Nie możesz przyglądać się krzywdzie. Drodzy, prawda jest taka, że Pan Bóg jest zmuszony przyglądać się krzywdzie. Pan Bóg widzi każde morderstwo, każdy objaw, nie wiem, niesprawiedliwych sądów, każde... Pan Bóg po prostu to wszystko widzi, tak? I zobaczcie, Pan Bóg w zasadzie jakby to było dla niego ryzyko, tak? Czy stwarzać żywe stworzenia, tak? Obdarzone wolną wolą, czy nie? I zobaczcie, zarówno że nawet aniołowie, tak, część aniołów, którzy go oglądali twarzą w twarz, przeciwko niemu się zbuntowali, już nie mówiąc o ludziach. Tak? Więc Pan Bóg, no, mówienie, że jest zbyt święty, żeby na to patrzeć, no, jest powiedzmy takim trochę nadużyciem, bo Pan Bóg po prostu na to patrzy. Tak? Pan Bóg jest święty i patrzy na zło, no bo jeżeli obdarzył istoty ludzkie czy aniołów wolną wolą, to są tego konsekwencje. Także właśnie istotne jest to, żeby przy okazji, to tak już na przyszłość, że jeżeli ktoś wam mówi o jakimś wersecie biblijnym i zwłaszcza przedstawia cechy Boga według tego wersetu, to jakby zwracajcie uwagę na kontekst, bo te słowa akurat powiedział nie Bóg, tylko Habakuk i powiedział je w akcie głębokiej desperacji, kiedy tak naprawdę walczył o swoje życie. Ten człowiek po prostu bał się, że za chwilkę przyjdą hunowie tamtych czasów, tak, i po prostu wytną wszystkich. Przejdźmy do wersetu drugiego. Słuchajcie, tutaj właśnie też widać cały czas, że po prostu Habakuk jest cały czas taki rozedrgany, mówi różne rzeczy dziwne, bym powiedział, ale zobaczcie, no właśnie cała, w ogóle w Biblii, tak, to jest chyba jedyna taka księga, gdzie po prostu ludzie jakby przedstawiają siebie w negatywnym świetle. Tutaj po prostu Habakuk, pisząc to, odkrywał własne emocje i własne słabości, ale chciał być prawdziwy. I słuchajcie, od rozdział drugi od pierwszego wersetu. Najpierw mówi Habakuk: muszę stanąć na swoim posterunku, zająć miejsce na baszcie, wypatrywać, by dostrzec, co mi powie, jak się zachowa z powodu mej skargi. Czyli tak jakby Habakuk, no, powiedział to, co ma do powiedzenia, no mówiąc, no, Panie Boże, no jak ty w ogóle, no co to jest za rozwiązanie, tak? To jest rozwiązanie, tak, że ty bierzesz jeszcze gorszych, żeby tych lepszych wytracić, no co to w ogóle jest, co to jest? No ale dobrze, no posiedzę i zobaczę, co mi powiesz. I co mu powiedział Pan Bóg? I Pan odpowiedział mi tymi słowy: zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu, gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Oto rozzuchwalona, nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Drodzy, ja jeszcze raz to przeczytam, zwłaszcza początek, bo on jest istotny. I Pan odpowiedział mi tymi słowy: zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. Słuchajcie, to jest pierwszy chyba w historii ludzkości przypadek taki, kiedy Pan Bóg mówi, żeby billboardy używać do głoszenia Jego woli. Jakie było nastawienie Habakuka? Habakuk powiedział: ok, to w takim razie ja usiądę i będę czekał. A Pan Bóg mu mówi: ty nie czekaj, ty zapisz to, co ja mówię. Zapisz to wołami i zapisz to w takiej formie, żeby każdy, kto to będzie czytał, żeby dobrze, szybko to zrozumiał. Tak? Czyli mówiąc krótko, chodziło o to, żeby w pewnym sensie była sytuacja taka, że każdy w Jerozolimie czy w Judzie zrozumie, co przychodzi, tak? I co, i jakie jest rozwiązanie. I rozwiązanie, ta wiadomość kluczowa właśnie, jest ona podana, czy powinna być podana w wersecie czwartym, tak? Bo jest powiedziane tak, zapisz to wyraźnie na tablicach, aby ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. I dalej, gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się, przy końcu nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawać czekać, gdyż spełni się ono niezwłocznie. Tak? Czyli to jest to przygotowanie. I teraz ta wiadomość. Oto rozuchwalona nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Słuchajcie, natomiast znaczy, ja mam z tym akurat tłumaczeniem w tej wersji problem. Tak? Tutaj w tej Biblii, z której korzystam, czyli wydanej przez Ewangeliczny Instytut Biblijny w 2016 roku, jest jeszcze podane alternatywne tłumaczenie. Jeśli by się cofnął, moja dusza nie znalazłaby się w nim upodobania, zaś mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc słuchajcie, mam z tym problem taki, że ja mam wrażenie takie, zwłaszcza przy tłumaczeniu tego, że tak jakby z powodu drzew nie widać było lasu. O co mi chodzi? Tłumacze, którzy to tłumaczyli, przynajmniej w tej wersji, tak jakby nie zrozumieli tego, że ten werset czwarty to miał być werset spisany, tak, jakoś dystrybuowany i miał być szybko zrozumiany przez każdego, tak? Więc no wyobraźcie sobie, że macie ten werset gdzieś tam napisany i on brzmi, jeszcze raz, oto rozchwalona nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Drodzy, przeczytałem, nie wiem, chyba z 6 różnych tłumaczeń i wydaje mi się, że akurat tym razem w Biblii Tysiąclecia jest tłumaczenie takie, które oddaje jakby intencje. Okej? Słuchajcie, to tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności żyć będzie. Okej? Jeszcze raz. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności żyć będzie. Czyli krótko mówiąc, przychodzą ciężkie czasy, za chwilkę będzie inwazja i ci wszyscy, tak, którzy niszczyliście państwo judzkie przez swoją pychę przez tyle lat, tak, jeżeli się nie nawrócicie, tak, to będzie po was. Ale sprawiedliwy, który wytrwa w wierze i w zaufaniu Bogu, on przeżyje. Tak? I to jest ta odpowiedź, ta kluczowa odpowiedź dla Habakuka od Boga, że przychodzą ciężkie czasy i one przyjdą. Tak? Jeszcze raz jest powiedziane, tak, że widzenie czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać. To po prostu miało przyjść. Natomiast dzięki Habakukowi ludzie w Judzie mogli być do tego przygotowani. Okay? Nikt nie mógł, tak, jeżeli on faktycznie wypełnił swoją misję, a sądzę, że tak, bo zobaczcie, że ta księga przetrwała do naszych czasów, więc musiała być wtedy powszechnie znana. To znaczy, że ci ludzie mieli jeszcze, tak, nie wiem, 10, może 20 lat do tego po prostu, żeby się do tego momentu przygotować. I zobaczcie, w momencie jak Jerozolima była zburzona przez Rzymian w roku 70, to podobno tam nie było już ani jednego chrześcijanina. Okej? Dlaczego? Po prostu ci ludzie dużo wcześniej wiedzieli, że Jerozolima będzie zburzona i emigrowali. Tak? Natomiast tutaj, dzięki księdze Habakuka, Pan Bóg w swym miłosierdziu dał ludziom szansę na to, żeby zrozumieli, tak, że przyjdzie kara, że przyjdzie miecz Boży. Natomiast dał rozwiązanie, tak? Jeżeli wrócicie do mnie, jeżeli mi zaufacie, będziecie wybawieni. Słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj to może tyle. Chciałbym może podsumować takie kluczowe kwestie. To, co powinniśmy zapamiętać dla siebie. Więc tak, po pierwsze, wydaje mi się, że kluczowe jest to, że jeżeli masz jakiś problem z Panem Bogiem, to rozmawiaj z Nim. Nie tłum tego w sobie, nie rozmawiaj z ludźmi, tylko pójdź do Pana Boga. Bo zobaczcie, nawet wykrzyczane, wywrzeszczane, nie wiem, jakieś trudne emocje w oczy Boga, tak, nie spotkały się z karą. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest Bogiem relacyjnym. To jest taka sama żywa istota, no jak my. Znaczy inna, tak, ale żywa, emocjonalna. My jesteśmy jej odbiciem, tak. No, ty też się no nie wiem, jeżeli twoje dziecko przyjdzie do ciebie i powie ty tam rodzicu taki owaki, no okej, będzie ci przykro, ale po prostu no, będziesz rozmawiać z tym dzieckiem, będziesz mu tłumaczyć, tak? Bo dziecko też widzi w ograniczonej zazwyczaj perspektywie, tak? Nie dostrzega tego, że może właśnie już ty mu coś fajnego przygotowałaś, tak? Mama, jestem głodny, chcę teraz. Poczekaj jeszcze pół godziny, bo za pół godziny będzie super obiad. No. Tak? Ale dziecko chce natychmiast. Więc niezwykle istotne. Pamiętajcie o tym, że dla Pana Boga nie ma trudnych tematów. Tak? Jeżeli się z czymś zmagasz, to najlepszy adres to jest bezpośrednio w kontakcie z Nim, żeby to wyjaśnić. Nie spotka cię za to kara, tak? Tylko spotka cię wręcz nagroda. Bo będziesz miał relację. I druga rzecz ważna zapamiętania, to jest to, że Pan Bóg rządzi narodami. I słuchajcie, no, może to się nam podobać albo nie, natomiast to nie jest pierwszy w Biblii przykład tego, że Pan Bóg po prostu działa globalnie, że tak powiem, tak, i powoduje, że po prostu, jeżeli coś się złego dzieje w jednym kraju, tak, to po prostu następuje najazd z innego kraju, tak, i to jest inspiracja boska i my się możemy z tym nie zgadzać, bo też czujemy czasami, że to jest jakby niedobre, niewłaściwe, ale Bóg ma w tym jakieś, ma w tym, Bóg to czyni dla dobra tak naprawdę. Podobnie jak ten najazd babiloński, który tam nastąpił właśnie na początku wieku VI, okay? Bo Babilończycy po prostu wysadzili w kosmos Asyrię, tak? I podbili i zniszczyli Jerozolimę. Natomiast słuchajcie, te państwo neobabilońskie, ono nie przetrwało 100 lat. Okay? Bo to było tak złe, tak? Powiedzmy, no, może nie za czasów naszych, ale za czasów mego dziadka, tak? On był sam świadkiem właśnie zniszczenia no, jednego z najbardziej potwornych imperiów zła, czyli Niemiec hitlerowskich. Słuchajcie, Niemcy hitlerowskie to był byt, który trwał 12 lat. 12 lat tylko, rozumiecie? Więc warto o tym pamiętać, bo dlaczego? Bo nam się czasami właśnie wydaje, że ten cały świat to jest tak, w jakimś takim chaosie, że zmierza nie wiadomo gdzie, tak? Natomiast tutaj widać, że Pan Bóg tym procesem steruje, tak? On jest trudny, momentami bolesny, natomiast jest jakby najistotniejsze to, co jest napisane w rozdziale drugim, w wersecie, czwartym, jeszcze raz cytat według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swojej wierności będzie żył. A więc niezależnie od tego, nie wiem, w jakich czasach żyjemy, czy jest wojna, czy jej nie ma, to cały czas obowiązuje. Drodzy, no będziemy kontynuować, zobaczymy, może za tydzień. Jeszcze nie wiem, czy to się skończy na jeszcze kolejnym, czy jeszcze może na dwóch takich spotkaniach, bo ta księga jest faktycznie rozwojowa. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za księgę Habakuka, dziękujemy Ci za tego człowieka, który spisał tą księgę. Dziękujemy Ci za to, że dzięki niemu możemy poznać siebie jeszcze lepiej, takim, jaki jesteś, a Ty jesteś tym, który rządzi wszystkimi narodami. Amen.